Zapraszamy na audycję Szukając Słowa Bożego. Dzisiaj zajmujemy się liturgią Słowa, Słowem Bożym na drugą niedzielę Wielkiego Postu. Nasi goście to prowadzący ksiądz dr Piotr Kot, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy, wykładowca w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Bardzo gorąco witamy księdza doktora.
Witam ojca, szczęść Boże wszystkim słuchaczom.
Szczęść Boże. I ksiądz kleryk Norbert Turczynowski i kleryk Michał Kamiński, alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witamy, szczęść Boże. No i na samym początku modlitwa nasza do Ducha Świętego, a więc pieśń i potem słowa modlitwy, tak? Jak zawsze.
Duchu Święty, który napełniasz okrąg ziemi i przenikasz tajniki naszych serc, odnów nas swą ożywczą łaską i spraw, abyśmy byli wiernymi świadkami Twojej prawdy.
Ty, który mieszkasz w nas, aby wspomagać naszą słabość, ześlij ogień Twej Bożej mocy, aby oczyścił nas, umocnił i obudził tęsknotę za nową ziemią i nowym niebem.
Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce, obmyj mnie i uświęć mnie, uwielbienia niech popłynie pieśń. Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał. Chwała temu, który pierwszy umiłował mnie.
Z Księgi Rodzaju. Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego: Abrahamie. A gdy on odpowiedział: Oto jestem, powiedział: Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka. Idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jakie ci wskażę. A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego Izaaka, położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. Ale wtedy anioł pański zawołał na niego z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie. A on rzekł: Oto jestem. Anioł powiedział mu: Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego. Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet twego jedynego syna. Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego rogami w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna. Po czym anioł pański przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi: Przysięgam na siebie, wyrocznia Pana, że ponieważ uczyniłeś to, a nie oszczędziłeś syna Twego jedynego, będę Ci błogosławił i dam Ci potomstwo tak liczne, jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza. Potomkowie Twoi zdobędą warownię swych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia takiego, jakie jest udziałem Twego potomstwa, dlatego, że usłuchałeś mego rozkazu.
Dwudziesty drugi rozdział Księgi Rodzaju, w którym znajduje się to opowiadanie o próbie Abrahama. Jeśli śledzimy tę narrację o życiu Abrahama, to zauważamy, że jest to moment kulminacyjny na drodze wiary Abrahama. Jest to jednocześnie opowiadanie bardzo wyzywające dla każdego słuchacza. Nie możemy niejako być obojętni wobec tego, co się dzieje w życiu Abrahama, bo tam widzimy rzecz niebywałą. Ojca, który niesie swego syna, aby złożyć go w ofierze. I to opowiadanie było zawsze bardzo wyzywające. Nikt nie mógł przejść obok niego obojętnie, tak jak my nie możemy przejść obojętnie wobec tego słowa, które dzisiaj daje nam Pan. Ono wzbudza w nas jakieś odczucia, może niewygodę, może niezrozumienie, może lęk, może jakieś zakłopotanie. Wiele osób ucieka od tego tekstu. Chciałoby, żeby tego tekstu nie było w Piśmie Świętym, a jednak on jest. Pytamy się dzisiaj, dlaczego, jaki jest sens umieszczenia tego opowiadania, tej historii w Księdze Rodzaju. Warto zwrócić uwagę na początek 22 rozdziału, w którym znajduje się narracja o próbie, jakiej Bóg poddaje Abrahama. Ten rozdział rozpoczyna się od słów: po tych wydarzeniach Pan Bóg wystawił Abrahama na próbę. Widzimy, że na tę historię można patrzeć z różnej perspektywy. Abraham patrzy ze swojej perspektywy. Doświadczył już wiele. Przede wszystkim jest człowiekiem, który przeżył na sobie, że Bóg spełnia swoje obietnice. Kiedy jeszcze żył w Haranie, usłyszał słowo obietnicy, Bóg kazał mu wyruszyć do Kanaanu, ponieważ widział, że Abraham jest bardzo nieszczęśliwy. Dlaczego? Miał wiele posiadłości, był człowiekiem bogatym, zasobnym, ale nie miał syna. Syn, potomek oznaczał dla człowieka starożytnego Bliskiego Wschodu, dla Semity, przedłużenie życia. Abraham nie posiadał syna i Bóg obiecuje Abrahamowi, że jeśli tylko oprze się na Bogu, jeśli zaufa Jego słowu, to Bóg da mu potomka. Abraham idzie za słowem, które wypowiada do niego Bóg. Przychodzi do Kanaanu, po raz kolejny Pan Bóg, czytamy o tym w 15 rozdziale Księgi Rodzaju, zaprasza Abrahama, żeby wszedł na drogę wiary, oparł się na nim. Abraham wierzy Bogu, wypowiada to swoje amen, tak, Boże, wierzę, że Twoje słowo się spełnia i Bóg rzeczywiście daje mu syna. A więc jakie to są wydarzenia, które poprzedzają dzisiejszą historię, tę, którą słyszeliśmy? To są wydarzenia pełne radości, pełne nadziei. Bóg jest wierny swojemu słowu, Bóg spełnia swoje obietnice. Ale Pan Bóg chce od Abrahama czegoś więcej. Pan Bóg chce od Abrahama pełnej wolności. Chce całkowitego oparcia się na nim. Pan Bóg chce przetestować niejako swojego sługę. Czy rzeczywiście jest gotowy dać Bogu wszystko? Bo oddać syna oznacza oddać część swojego życia, swoje życie, to tę swoją nadzieję, którą człowiek niesie w sercu. W tych okolicznościach, kiedy Abraham jest już człowiekiem bardzo doświadczonym, który przeszedł już wiele w swoim życiu, Bóg mówi do niego, aby wziął swojego jedynego syna, Izaaka, i poszedł do kraju Moria i tam złożył go w ofierze. Kiedy słuchamy tej historii, to słuchamy ją z niedowierzaniem. Te słowa są paraliżujące dla nas, dla ludzi XXI wieku, chociaż słyszymy chociażby w tych dniach, co dzieje się w różnych zakątkach ziemi, gdzie także gardzi się ludzkim życiem. Abraham staje jednak przed decyzją niewyobrażalną. Abraham nie wie jednego, co wie już czytelnik tego opowiadania, że to, co się dzieje w jego życiu, jest jedynie próbą. Abraham nie ma tej wiedzy, nie może tego przeczytać, dlatego decyzja Abrahama jest niebywała w swych skutkach i w swej wymowie, w swym wydźwięku, bo co widzi Abraham? Abraham widzi syna, którego tak bardzo pragnął, którego Bóg dał mu w podeszłym wieku. Dał mu kogoś, kogo Abraham już wątpił, że będzie miał potomka, jednak spełniła się obietnica. Ma przed sobą Izaaka, którego ma zabić w ofierze dla Boga. Dla Boga, od którego przecież tego syna otrzymał. To wszystko gdzieś tak w głowie Abrahama wydaje się pewnie jakieś irracjonalne, jakieś takie niedorzeczne. Bóg daje, teraz chce zabrać. O co w tym wszystkim chodzi? My wiemy. To, co się dzieje w tym momencie w życiu Abrahama, jest próbą. Próbą wiary, bo to właśnie o nią nieustannie dopomina się Bóg. Abraham okazuje się posłuszny poleceniu Boga. Wiara Abrahama, właśnie nie jego uczynki, ale wiara, stanowi podstawę oczekiwania przez niego zbawiennej, zbawczej interwencji Boga. I ta, jak słyszymy, nadchodzi w samą porę. Papież, emerytowany papież Benedykt XVI, w jednej ze swoich konferencji, interpretując to opowiadanie o ofierze z Izaaka, o próbie Abrahama, nazwał tę scenę, tę historię prawdziwą boską komedią. Dlaczego? Bo wskazuje na pewien aspekt bardzo istotny, którego nie słyszeliśmy w dzisiejszym opowiadaniu, ale możemy znaleźć w Księdze Rodzaju. Kiedy Abraham wstępuje na górę Moria, prowadzi tam swojego syna Izaaka, ten pyta swojego ojca, gdzie jest zwierzę ofiarne? Idziemy złożyć ofiarę, ale gdzie jest zwierzę, które mamy zabić na ołtarzu? I na to pytanie słyszy odpowiedź ojca: Bóg się zatroszczy. Ale kiedy Izaak widzi, kiedy Abraham widzi, że Bóg troszczy się o niego, o nich, w tym momencie, kiedy Abraham trzyma już w ręku nóż, aby zabić syna, nie wcześniej. Refleksja żydowska, podania żydowskie upatrują w tej ofierze Izaaka własną historię. Nie jeden raz Izrael niejako czuł na gardle nóż, oddech śmierci, i Bóg zawsze przychodził w porę z wybawieniem, ze zbawieniem, z ocaleniem. Do tego kontekstu ofiary z Izaaka należy również interpretacja jego imienia. Izaak oznacza śmiać się, uśmiechać się. I mówią podania żydowskie, tak też interpretuje się to imię, że ono odnosi się z jednej strony do radości rodziców, którzy w podeszłym wieku otrzymują potomka syna, ale z drugiej strony to imię Izaak, śmiać się, odnosi się do tego momentu, kiedy Izaak widzi w tym ostatecznym momencie, kiedy jest już na krawędzi śmierci, ocalenie Boga, jego prawicę, jego moc, patrząc na barana uwikłanego w zaroślach, który będzie później złożony w ofierze. Czyż miał się nie śmiać właśnie z tego działania Pana Boga, Izaak, nie cieszyć się z tego działania Pana Boga, że ten okrutny, smutny dramat wejścia na górę i związania nagle znalazł takie nieoczekiwane, prawie komiczne, ale ostatecznie uwalniające i wybawiające zakończenie. I w tym momencie okazuje się, że historia świata, historia każdego człowieka, każdego z nas nie jest tragedią, jakąś grą żałosną, nieuniknioną, grą złych czy różnych sił, które działają w świecie, ale ona jest prawdziwie boską komedią, tak mówi o tym Benedykt XVI. Boską komedią, gdzie ten, kto spojrzał na rzeczy ostatnie, na spełnienie obietnicy Boga, może się radować, może się cieszyć. Wiara, żebym nie bał się oddać tego, co moje, a tym, co najbardziej do nas należy, jest nasze życie. O taką wiarę pyta właśnie Pan Bóg. My patrzymy na to wszystko z perspektywy zmartwychwstania, z perspektywy radości Jezusa, który wydał siebie na śmierć, na zabicie, a przecież żyje. I taka jest droga każdego z nas. To ukazał nam Bóg w doświadczeniu wiary Abrahama, w doświadczeniu Izaaka. Z jednej strony oprzeć się na Bogu, aby wyczekiwać tego, jak spełni się Jego obietnica życia i zbawienia.
Z listu świętego Pawła, apostoła do Rzymian. Bracia, jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej, zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami?
Słuchamy w dzisiejszą niedzielę fragmentu z listu świętego Pawła, apostoła do Rzymian. Ten list powstaje dosyć późno, jeśli chodzi o działalność Pawła, gdzieś pomiędzy 57, 58 rokiem. Paweł już jest doświadczonym ewangelizatorem, doświadczonym misjonarzem i doświadcza od wielu lat z całą mocą nowości Ewangelii. On jako Żyd. Ta nowość Ewangelii wyraża się w tym, że Bóg daje swą łaskę za darmo, bez względu na pochodzenie, status społeczny, bez względu na to, kto jakie ma konto, ile ma pieniędzy. Bóg daje łaskę grzesznikom poprzez kanał, który moglibyśmy nazwać kanałem wiary w Jezusa Chrystusa. Co takiego Paweł głosi dzisiaj w tym czytaniu, w tych słowach, które usłyszeliśmy przed chwilą? Apostoł Paweł głosi przymierze, które jest jednostronne. To jest to przymierze, jakie Bóg zawarł z Abrahamem. Bóg zobowiązuje się do działania, do wywiązania się z obietnicy, a człowiek nie musi robić praktycznie nic. Człowiek ma możliwość przyjąć to dobro, które wiąże się z obietnicą, które stanowi konsekwencję przymierza. Słuchając tego czytania dzisiejszego z listu do Rzymian, moglibyśmy mieć wrażenie, że Pan Bóg zażądał ofiary Syna, aby uprawomocnić niejako przymierze z człowiekiem. Co gorsza, moglibyśmy pomyśleć, że Pan Bóg sam złożył swego Syna w ofierze, która przyjęła kształt krzyża. Tego typu poglądy są znane w teologii, one rozpowszechniły się od średniowiecza w różnych kręgach teologów, w kręgach kościelnych. Bóg jednak, to wiemy z lektury Pisma Świętego, zwłaszcza psalmów, nie potrzebuje przecież ludzkich ofiar. Pan Bóg nie potrzebuje ani cielców, ani kozów, tym bardziej nie potrzebował ofiary Syna. Przecież wszystko należy do Boga. Tym, czego oczekuje Bóg, czego oczekiwał Bóg w czasach świętego Pawła również, to posłusznego skierowania ku Niemu ludzkiej wolności, zawierzenia, zaufania. Pan Bóg chce odzyskać to, co utracili Adam i Ewa, kiedy spróbowali w raju zrealizować własną koncepcję szczęścia. Weszli na drogę nieposłuszeństwa. Dlatego Pan Bóg, jeśli pragnął czegoś od człowieka, to tego, by w swej wolności wszedł na drogę pełnego posłuszeństwa Jego woli, posłuszeństwa wobec Jego planu zbawczego. Pan Bóg, który dał człowiekowi wolność w mówieniu tak i nie, my możemy decydować, my odpowiadamy na Boże wezwanie w jakiś sposób, albo idziemy za Nim, albo odrzucamy. Pan Bóg pragnie tylko jednego, by człowiek wobec Jego planu naprawczego, zbawczego, którego właśnie strzeże dekalog, strzegą tego planu zbawczego, przykazania, aby człowiek w takiej sytuacji mówił wielkodusznie: tak, wybieram Twoje słowo, Twoją drogę, Twoją mądrość. Wybieram taki sposób osiągnięcia szczęścia, który Ty mi dajesz. To wolne tak, które dokonuje się gdzieś w głębi woli człowieka, to jest jedyna ofiara, na mocy której człowiek zwraca się na powrót ku Bogu. Wraca właśnie do tej postawy dziecka, przylgnięcia do Boga. Ta postawa, w tej postawie człowiek najpełniej uwielbia Boga. To słowo tak, wypowiedziane na różne wezwania i propozycje Boga, jak to miało miejsce w pewnej mierze również w życiu Abrahama, to tak, przez które z powrotem oddaje siebie Bogu, przez które staje się Jego dzieckiem, to jest jedyny sposób na to, żeby zyskać usprawiedliwienie w oczach Boga. Ale wiemy dobrze, że nikt z ludzi nie był w stanie wyrazić swej miłości na drodze doskonałego posłuszeństwa Panu Bogu. W historii Abrahama, kiedy śledzimy opowiadanie o jego życiu, są takie momenty, kiedy Abraham broni jednak siebie, broni swego. Tak też było w życiu innych wielkich postaci, w życiu króla Dawida, w życiu Salomona, w życiu proroków, którzy w obliczu różnych sytuacji wątpią w dobroć Boga, w Jego obecność, koncentrują się na sobie. Taką drogę doskonałego posłuszeństwa przeszedł jedynie Jezus Chrystus. Ale ta postawa wiernego trwania przy Ojcu, przylgnięcia do Niego na drodze miłości, a więc ta postawa, która wyraża się w przebaczeniu, w tym, że nie szukam swojego życia, ale chcę dawać, rozdawać to życie, że nie odpowiadam złem na zło. Taka postawa kosztowała Jezusa Chrystusa życie, które oddał na krzyżu. Patrząc na Jezusa, widzimy Jego bezgraniczne tak, wypowiadane wobec każdej możliwości okazania miłości. Widzimy też zdecydowane nie wobec wszelkiej pokusy wejścia na drogę szukania siebie, ludzkiej sprawiedliwości, ludzkiego zadośćuczynienia za zniewagi. Święty Paweł w drugim liście do Koryntian napisze, że w Jezusie wszystko jest tak, amen, Bogu na chwałę. To tak Jezusa najpełniej objawiło się w znaku krzyża, w przyjęciu krzyża. I to jest droga każdego z nas. Ale na tej drodze Święty Paweł nie pozostawia nas bez światła. W obliczu krzyża Święty Paweł daje nam pewne światło. Apostoł, jak słyszeliśmy, ukazuje ukrzyżowanego Chrystusa jako źródło naszego usprawiedliwienia, ale zarazem zachęca, by od wiary w moc miłości Jezusa przejść do codziennego, ufnego życia miłością. To po ludzku jest taka droga, takie życie jest po ludzku wyniszczające. Musimy ciągle mierzyć się z egoizmem, uśmiercać swój egoizm. Musimy pozbawiać siebie prawa do ludzkich względów, do różnych rekompensat. Musimy przestać być interesowni. Taki sposób życia, w którym orientujemy się na otrzymanie sprawiedliwości z ręki Boga, a nie człowieka, prowadzi jednak w konsekwencji do wywyższenia w chwale Boga. Dowodem na to, jak pisze Święty Paweł, słyszeliśmy w dzisiejszym czytaniu, jest finał życia Jezusa Chrystusa, zmartwychwstałego i uwielbionego. Co tak naprawdę, gdybyśmy chcieli spuentować to wszystko, co zawiera się w dzisiejszym czytaniu, mówi do nas święty Paweł. Mówi, że Bóg jest obecny w historii. On ją prowadzi, nawet jeśli jednym z jej etapów, akordów jest śmierć. W Jezusie Chrystusie Pan Bóg ukazał całą drogę z jej ostatecznym celem i spełnieniem, z ostatnim akordem w życiu, którym dla tych, co wierzą, jest zmartwychwstanie do życia wiecznego.
Z Ewangelii według świętego Marka. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden folusznik na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co należy mówić. Tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych.
Spróbujmy zwrócić uwagę na kilka istotnych elementów w tej dzisiejszej Ewangelii, która dopełnia te dwa obrazy, które zaprezentował autor Księgi Rodzaju, a później święty Paweł. Widzimy Jezusa, który z uczniami wstępuje na wysoką górę i tam przemienia się wobec nich. Jego odzienie staje się lśniąco białe. To opowiadanie świętego Marka jest nacechowane odniesieniami do Starego Testamentu, do historii zbawienia, która już się wydarzyła, kiedy Mojżesz wracał z góry Synaj. Autor Księgi Wyjścia zanotował, że jego skóra lśniła blaskiem na skutek rozmowy z Panem. Również oblicze Jezusa na górze Tabor lśni jak słońce. W ten sposób objawia się Jego bóstwo, Jego tożsamość. Uczniowie, którzy patrzą na Jezusa, za którym idą już pewien czas, ale przed którymi roztaczała się perspektywa męki Chrystusa, Jezus już ją powoli zapowiada, wprowadza ich w tę przestrzeń. Uczniowie mogą skonfrontować się po raz kolejny z tym pytaniem, kim jest Jezus. Jezus nie odpowiada wprost, ale Bóg, Ojciec, prezentuje przed uczniami swojego Syna, którego posłał na świat po to, aby spełnić w nim swój odwieczny plan miłości, plan zbawienia, odkupienia człowieka. Na górze ukazują się Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiają z Jezusem. Eliasz to największy z proroków słowa, człowiek wiarygodny. Mojżesz to prawodawca, a więc Jezus ukazuje się na górze w obecności prawa i proroków, ale te dwie postacie, to jest bardzo ważny moment w Ewangelii, ukazują się tylko na chwilę, później jako znikają, przesłania je obłok, zostaje sam Jezus. W ten sposób Pan Bóg chce powiedzieć uczniom, ale również każdemu, kto będzie słuchał tej Ewangelii, że czas Starego Przymierza przeminął. Proroctwa, prawo, proroctwa spełniają się w Jezusie Chrystusie, Jego Synu. O jakie prawo, jakie proroctwa chodzi? Czy chodzi o dekalog, o rozliczne przykazania? Ich w prawie było kilkaset. W tym wyrażeniu prawo i prorocy kryje się o wiele głębsza treść. Prawo i prorocy w różnych figurach zapowiadały Jezusa, Jego tajemnicę, Jego drogę życia, drogę zbawienia. W prawie i w prorokach odnajdujemy takie postacie jak Abraham, o którym słyszeliśmy dzisiaj, jak Józef sprzedany do Egiptu, jak Mojżesz, który idzie przez Morze Czerwone, a później przez pustynię, jak cierpiący sługa Jahwe. Obok Jezusa staje Mojżesz i Eliasz, prawo i prorocy, po to, aby uczniowie, którzy będą później patrzyli na krzyż, mogli sobie przypomnieć, że już w Starym Testamencie ten obraz sponiewieranego Boga, zdeptanego Boga był obecny, zapowiedziany. Pomimo tego, że to będzie tak skandalizujące dla nich, to będzie wielki skandal, zgorszenie również dla Żydów, to poprzez tę obecność Mojżesza i Eliasza Bóg mówi, a przecież ja to wszystko już zapowiedziałem. Warto też zwrócić uwagę na postawę Piotra, który mówi do Jezusa, Panie, dobrze, że tu jesteśmy, postawimy tu trzy namioty. Ta reakcja Piotra, apostoła, jest typowa dla wielu ludzi, zwłaszcza współczesnych, którzy myślą, że w życiu trzeba nieustannie coś robić, czymś się wykazać. Również dla Pana Boga trzeba zrobić jakieś dzieło dla Pana Boga. I ten aktywizm współczesnego człowieka jest przenoszony często również na płaszczyznę, na grunt wiary. Według takich ludzi bardzo aktywnych, atrakcyjny kościół to taki, w którym ciągle coś się dzieje, są jakieś kolejne akcje. Również, tak mówią niektórzy, msza święta jest atrakcyjna, jeśli czymś mnie zaskakuje, jeśli coś niebywałego się w niej dzieje. Ksiądz mnie czymś zaskoczy albo jakiś człowiek, który w niej uczestniczy. I z tego powodu bardzo często w życiu wielu współczesnych wspólnot jest bardzo dużo formy, ale mało treści, powiedzielibyśmy. I przemienienie Jezusa jest dobrą lekcją dla takich aktywistów współczesnych. Zauważmy, że Piotr nawet nie zdążył skończyć tej swojej wypowiedzi, kiedy rozległ się głos Boga. Jego słuchajcie. I to jest najistotniejsze przesłanie taboru, które muszą zrozumieć uczniowie Chrystusa. Przed nimi stoi Syn Boży, który przyszedł na świat, żeby wypełnić prawo, zrealizować to, co było w proroctwach o nim, na drodze krzyża, na drodze męki, cierpienia, miłości wyniszczającej. W nim jednak odbija się blask chwały Ojca i on zapowiada życie. Życie, za którym tęskniły pokolenia ludzi, pokolenia Żydów. On jest bramą do wieczności. Żeby jednak z nim wejść do domu Ojca, trzeba tylko jednego. Słuchać Jego słowa, a więc być posłusznym Jezusowi. Pójść za Nim. Nie za własnymi bożkami, za własnymi wymysłami, ale za Jezusem. Spełnić Jego program zbawienia. Jest to program dosyć niewygodny, dlatego że w centrum tego programu tkwi krzyż i słowo tracić. Tracić siebie, tracić życie, detronizować egoizm, własny plan i przyjmować wszystko z ręki Boga. Ten jest mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie, mówi Pan Bóg. Warto zauważyć w kontekście tej dzisiejszej Ewangelii, że od przemienienia zaczyna się ostatni etap wędrówki Jezusa w stronę Golgoty. zanim uczniowie będą zmuszeni zmierzyć się z tymi tak dramatycznymi wydarzeniami na Golgocie, z ukrzyżowaniem Jezusa, On zabiera ich z sobą na wysoką górę i odsłania przed nimi swoją tożsamość, że jest Synem Bożym, i odsłania przed nimi sens swojego posłannictwa, również tego posłannictwa, które przybiera kształt cierpienia. W ten sposób Pan Jezus chce wlać otuchę w serca uczniów. Pan Jezus wie, że krzyż będzie dla nich bardzo trudnym doświadczeniem, dlatego chce uprzedzić ich wątpliwości, które zrodzą się w ich sercach. Z pewnością już przeczuwa, co będzie się działo wokół krzyża, jak będą reagowali Żydzi, żołnierze rzymscy, i w obliczu tego wszystkiego chce powiedzieć do uczniów: nie bójcie się, ja jestem uczestnikiem chwały mojego Ojca, ponieważ jestem Jemu posłuszny w każdym calu mojego życia. Wejdźcie na tę drogę, nie bójcie się. Jeśli uśmiercisz siebie, zyskasz życie w Bogu, ale musisz najpierw oddać siebie w ręce Ojca, jak ja to uczyniłem. Takie jest przesłanie Jezusa, które płynie z góry Tabor do każdego z nas.
Szukając Słowa Bożego trwa nasza audycja. Już za moment będzie okazja, by nasi słuchacze mogli się połączyć, jak zawsze zadać pytanie, podzielić się refleksją i również podzielić się tym, co teraz czują w sercu, słuchając tego Słowa Bożego. Przypomnę, z nami jest ksiądz dr Piotr Kot, biblista, i są bracia klerycy, kleryk Norbert Turczynowski, kleryk Michał Kamiński, alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy. I teraz mamy taki też jeszcze próbę pewnego podsumowania, a tak zwaną też aplikację, czyli takie dzielenie się tym usłyszanym słowem, bo to słowo przecież jest, musi być pierw przeczytane, usłyszane, a potem działa w nas. Bardzo prosimy, braci.
Po przeczytaniu pierwszego czytania, gdzie jest opisana historia złożenia Izaaka przez jego ojca Abrahama, zwróciłem bardzo uwagę na to, jak Abraham ufa Bogu. Na to całkowite zaufanie. Później zwróciłem uwagę na samego Izaaka. To był dorosły mężczyzna, który był całkowicie poddany swojemu ojcu. Słuchał go, ufał mu. Ufał mu do tego stopnia, że gdy ten położył go na drwach, Izaak się wcale nie bronił. Tutaj spojrzałem bardzo na relacje z moim ojcem i tak pomyślałem sobie, że nie jestem do końca pewien, czy tak potrafię zaufać swojemu tacie, czy kiedykolwiek tak ufałem swojemu tacie. I to mnie w pewnym momencie bardzo zabolało. Ale zaraz sobie pomyślałem, że wiem, że mój tata mnie kocha. Wiem, że Bóg mnie kocha i nie chce mojej śmierci. I wiem, że nie powiedziałby mojemu tacie: złóż swojego syna w ofierze. Później sobie pomyślałem, że tak zaufać Bogu, tak całkowicie się Mu oddać i zgodzić się na wszystko, o co On prosi, nie patrząc na nic, to jest niemal niemożliwe. Taka była moja pierwsza myśl. Ale później usłyszałem coś w sercu. Zaufaj mi. Ja nie chcę śmierci grzesznika, nie chcę Twojej śmierci. Wystarczy Ci mojej łaski, abyś mi ufał. I to było jak miód na moje serce. Uspokoiłem się i potrafiłem zawierzyć się Bogu. Potrafiłem Mu się oddać. W Ewangelii jest coś takiego, niesamowitego, że w tym fragmencie akurat, kiedy Jezus znowu wybiera tę trójkę, Piotra, Jakuba i Jana, i bierze ich ze sobą na miejsce osobne. Nie bierze całej dwunastki. I tutaj objawia im się jako Bóg, objawia im swoją boskość, to Piotr nie wie, co powiedzieć. Chce coś powiedzieć, ale nie wie kompletnie co. Oprócz tego jedynego Boga, którego widział w Jezusie, zobaczył jeszcze Mojżesza, zobaczył Eliasza i całkowicie nie wiedział, co powiedzieć. Więc zaczął mówić to, co mu przyszło do głowy. Tam mu było dobrze. Chciał rozłożyć namioty. Chciał tam zostać. Już nic dla niego nie było ważne. Nieważni byli ci jego bracia z grupy dwunastu. On był przy Bogu i mu było dobrze. I ja tutaj zauważyłem coś takiego, że mam prawie tak samo. Też często, kiedy nie wiem, co powiedzieć, to mówię coś, co mi przychodzi do głowy. Pierwsza myśl, ja ją rzucam, niekoniecznie zastanawiając się nad tym. Tutaj jeszcze, kiedy apostołowie z Jezusem schodzili z góry, to rozmawiali o tym, co Jezus im powiedział, żeby nie rozgłaszali tego zdarzenia, dopóki on nie powstanie z martwych. I apostołowie tutaj rozmawiali o tym właśnie, o znaczeniu powstania z martwych. I ja tak sobie pomyślałem, że apostołowie chociaż o tym rozmawiali, rozmawiali o znaczeniu powstania z martwych. A my dzisiaj idziemy za światem. Chcemy złapać każdą chwilę. Tutaj szczególnie patrzyłem na siebie, że próbuję z każdego dnia wyciągnąć wszystko, co tylko mogę. Wycisnąć każdy dzień do ostatniej kropli. A przez to ucieka mi najcenniejszy skarb w historii. Zbawienie w Chrystusie i życie z Nim w Królestwie Ojca.
Dla mnie ta liturgia słowa jest trochę zaskakująca, ale też tłumacząca, na czym polega tak naprawdę ludzkie życie. Bo Pan Bóg każdemu człowiekowi daje próbę wiary. Każdemu, bez wyjątku. I Pan Bóg pokazuje, że człowiek sam z siebie nie jest w stanie zrealizować planu zbawienia. Dlatego dopuszcza pewne sytuacje w życiu, różne sytuacje kryzysowe, różne trudne sytuacje, aby człowiek zrozumiał, że o własnych siłach nie jest w stanie wyjść z tej sytuacji. Nie jest w stanie załatwić tego, nie jest w stanie sam osiągnąć zwycięstwa, triumfu. I w momencie, kiedy człowiek zobaczy, że sam z siebie nie może tego uczynić, kiedy uzna, że jest tym prochem, czyli tym, w czym nie ma tchnienia życia, wtedy pozwoli prowadzić się Panu Bogu, a tym Pan Bóg daje właśnie to tchnienie życia człowiekowi. I to jest najważniejsze właśnie w naszym życiu, abyśmy uznawali, że sami z siebie nie potrafimy czegoś zrobić, nie potrafimy tego, tej danej sytuacji pokonać w sobie i wobec innych i dajemy prowadzić się Panu Bogu. On nas wyprowadza, wtedy doświadczamy wybawienia i zaczynamy żyć nowym życiem. To nowe życie to jest życie człowieka z mocy Bożej, z Boga. Wtedy nie koncentruje się na sobie, nie koncentruje się na własnych siłach, nie polega na sobie, nie lęka się, nie stresuje, nie okazuje jakiejś troski o siebie, tylko po prostu w zaufaniu idzie za Panem nawet przez krzyż, przez oskarżenia, przez niezrozumienie i w ten sposób wypełnia wolę Bożą.
I zapraszamy kogoś z naszych słuchaczy teraz do włączenia się w naszą audycję, naszą rozmowę. Jesteśmy tuż po medytacji nad Słowem Bożym na najbliższą mrugą niedzielę Wielkiego Postu, szukając Słowa Bożego. Telefony 655-2355, 655-2356, dla zagranicy 655-2333, 655-2366.
Wśród tysiąca dróg życie moje rano, która szuka Cię. Chociaż nocy ciemność otacza zewsząd, wstaję bez wahania, nie czując lęku. Idę wciąż przed Ciebie, by wreszcie spotkać Cię. Gdzie mam Ciebie szukać?
Umiłowany,
moje serce woła.
Umiłowany,
gdzie mam Ciebie szukać?
Umiłowany,
gdzie mam Ciebie szukać? Gdzie?
Każda Twoja myśl we mnie ma początek. Wszystko, za czym tęsknisz, w mym sercu jest. Rozbudź miłość swoją i już nie lękaj się. Całe życie me w Twoje ręce daję, ofiarując miłość na drzewie krzyża. Przyjdź do tego źródła, by nią nasycić się.
I mamy już telefony, bardzo prosimy, Radio Maria. Proszę bardzo, witamy.
Mówi Stanisław. Ja mam takie pytanie, bo mnie to nurtuje, że Eliasz i Mojżesz ukazali się razem z Panem Jezusem na górze Tabor. I właściwie święty Piotr nawet nie wiedział, co mówić, ale mówi, że postawimy tutaj trzy namioty. Jak to się stało? Jak to było? Że, czy oni zmartwychwstali? Czy w jaki sposób to wytłumaczyć? Rozumieć tam, że oni się z Panem Jezusem znaleźli. Może mi to proszę wytłumaczyć.
Dziękuję Państwu, swoje pozdrawiamy.
To ta wizja, w której uczestniczą apostołowie, rzeczywiście jest taką wizją, w której już widzimy, mówimy w teologii, antycypację tego wszystkiego, co dokona się w stworzeniu na mocy zmartwychwstania Chrystusa. Oni w podaniach żydowskich, bo jesteśmy tutaj w świecie semickim, i Eliasz, i Mojżesz byli uważani jako ci, którzy już w jakiś sposób uczestniczą w chwale Bożej. Były takie podania żydowskie opierające się na jednym fakcie, że nikt nie znał grobu Mojżesza, tak czytamy o tym w 34 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa, i nikt nie znał grobu Eliasza, bo został wzięty do nieba na rydwanach ognistych, że te dwie postacie w tej chwale Bożej w niebie są jak gdyby taką przyboczną gwardią Pana Boga. To są wielcy skrybowie, którzy zapisają imiona żywych w księdze. Właśnie tej, którą potem będzie rozpieczętowywał baranek. Ta wizja w pewien sposób odnosi się również do tej myśli semickiej, ale Eliasz i Mojżesz są przedstawieni przede wszystkim jako znak, typ, zapowiedź tego, co będzie, w czym będą uczestniczyli ludzie na mocy łaski, jaką otrzymują poprzez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
I mamy kolejny telefon. Szukając Słowa Bożego, bardzo prosimy, Radio Maryja. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Więc no ta druga niedziela...
Pan Krzysztof, to poznajemy, ale coś tak? W drodze, pan w drodze jest.
Może ojcze, ja muszę już mówić, tak?
Tak, ale pan w drodze słyszy szum.
Dobrze, więc proszę łaskawie, cierpliwie mnie wysłuchać. Mhm. Więc oczywiście to pierwsze czytanie dotyczące historii Abrahama, ojca wierzy, jak jest dla nas on określany, i to, które dotyczy przemienienia na górze Tabor. Więc tu jest, znaczy przy tym pierwszym, to od razu bym sobie właśnie bym chciał zaznaczyć, że tu rzeczywiście była niezwykła gra między Stwórcą a Abrahamem, którego Pan Bóg wystawił na próbę. jak tam jest napisane zaraz w tym pierwszym właśnie zdaniu. I teraz jest Gianco Ravasi, też kilka dni temu go słuchałem, kardynał nasz cudowny. On powiedział, że człowiek jest podobny Panu Bogu wtedy, kiedy genera, to znaczy wtedy, kiedy płodzi praktycznie. No, Abraham był tym, który pomimo tych całych perturbacji, on jednak spłodził. I on, jego stać było, żeby Panu Bogu ten płód, ten największy skarb swojego życia jednak Panu Bogu ofiarować, a Pan Bóg ostatecznie przez anioła tego nie przyjął, ale ofiarował mu właśnie to królowanie w sensie ojca po prostu prawdy, znaczy w sensie tym, że on jest ojcem naszej wiary. Natomiast proszę ojca Janusza i księdza profesora i całej rodziny Radia Maryja, sprawa nam przemienienia na górze Tabor, my słuchamy perykopę od świętego Marka, ale wszyscy synoptycy mówią na ten temat i tam jest taka subtelność, że była rozmowa z Panem Jezusem i ta rozmowa, jak tak jeszcze się uzupełnia, co mówią inni synoptycy, Łukasz zdaje się w szczególności, to tam wychodzi z tego, że ta rozmowa z Panem Jezusem, ona szła w kierunku modlitwy, ale w kierunku rozważania dotyczącego pasji, męki Pana Jezusa. Dlatego tam się kończył świętego Marka tym zdaniem, że oni mieli jak gdyby zakaz mówienie na ten temat. Jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, bo szalenie ciekawe jest w kulturze naszego bratniego, siostrzanego kościoła wschodniego. Oni na to pojęcie przemienienia mają takie określenie, które byśmy mogli tłumaczyć jako przeobrażenie. I tu może przy tym przeobrażeniu nam będzie łatwiej konkretnie zrozumieć, że to przemienienie, to w czasie, kiedy rozpoczęliśmy ten mocny czas, tempo forte, że ono właśnie o tyle ma dotyczyć nas i naszego osobistego przemieniania się, nawracania się, ponieważ ma się dokonywać to przeobrażanie się tej naszej wizji Pana Boga, żebyśmy ją dobrze odczytywali w naszym życiu i mało tego, żebyśmy jeszcze mogli nią się dzielić z innymi, którzy tak bardzo są dzisiaj biedni, chociaż czasem może mają tam coś w tych swoich portfelach i mamy się z nimi dzielić, bo to jest zdaje się jedyny ratunek właśnie w tym Słowie Bożym i w tym, co nam tutaj Kościół Matka Nasza proponuje.
Tak. Rozumiemy, Panie Krzysztofie, już dziękujemy bardzo.
Bóg zapłać i księdzu profesorowi.
Bóg zapłać, dziękujemy, pozdrawiamy Pana Krzysztofa, który jest i podróżuje.
Dziękuję bardzo za to dopowiedzenie. Rzeczywiście w tej próbie, której został poddany Abraham, widzimy swoistą gradację. On na początku musiał oddać Panu Bogu to, co posiadał, swoje rzeczy, swój dobytek. Później wypowiedział słowa wiary, a teraz Pan Bóg jak gdyby zapytuje Abrahama, czy jesteś gotowy włożyć twoje życie, twoje istnienie w moje ręce. I to było to ostateczne, przed czym każdy z nas się też troszeczkę lęka, wzdryga czasami w życiu, ale będziemy stawali również wobec takiego wyzwania.
Dziękuję raz jeszcze za odpowiedź i Pana Krzysztofa też pozdrawiamy. Odbieramy kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Może można?
Tak, można, proszę bardzo.
Ty już mówić czy czekam?
Można mówić, już prosimy.
Mówi Anna Gniezno.
Witamy.
Serdecznie pozdrawiam księdza rektora, księży kleryków, ojca. Cieszę się, że słyszę. No przede wszystkim przepiękny komentarz księdza rektora właśnie do tego pierwszego czytania i to zacytowanie ojca świętego Benedykta XVI, ta boska komedia i ten Izak, ja nie wiedziałam rzeczywiście, że to jest ten uśmiech Pana Boga najpierw, a potem właśnie i nie wiem, czy to może mówi taka refleksja, że właśnie ta scena rzeczywiście budzi ogromny, taki jakaś dreszcz przenika i jest to trudne i bardzo takie prowokujące. I to rzeczywiście ten dramatyzm tej boskiej komedii, można by powiedzieć, że to nasze życie i życie świata to jest tak jakby tą nieboską komedią, przywołując Krasińskiego. A nie wiem, jakoś tak też to tak nawiązuje właśnie też do Ewangelii Gaudium chyba, że o tej radości, o tej nadziei, prawda, która jest nawet w najtrudniejszym momencie. To jeśli chodzi o pierwsze, a o Ewangelię, tutaj taka przyszła mi refleksja, nie wiem, czy prawidłowa. Przecież no, to było ten dar dla uczniów, prawda, żeby ich pocieszyć, żeby nie uciekli spod krzyża. No ale jednak uciekli. prawda? I teraz, no nie wiem, tak mi się nasunęło. Właśnie w taborze tam nie pokazał się Duch Święty przecież, prawda? I to chyba dopiero Ducha Świętego było potrzeba, prawda, żeby mieć odwagę i żeby zrozumieć wszystko. Nie wiem, czy to tak dobrze. Aha, i jeszcze jedna rzecz, jeśli chodzi o świętego Pawła, o drugie czytanie, tam to całkowite, tak, ksiądz lektor powiedział, że to tylko Jezus Chrystus, a Maryja, to też chyba było, prawda, całkowite fiat. Pozdrawiam serdecznie i Bóg zapłać.
Dziękujemy bardzo, Pani Mario, pozdrawiamy gorąco.
Rozpocznę od tego pierwszego właśnie. Życie człowieka, życie można powiedzieć, że to jest ludzka komedia, nie boska komedia. Ona staje się boska, tak właśnie jak mówi papież Benedykt XVI w odniesieniu do Abrahama, wtedy, kiedy na arenie, na scenie życia pojawia się wiara, odniesienie do Boga, oczy wiary. Kiedy ja dostrzegam, że w tej mojej historii działa moc Boga i wchodzę w tę relację z Panem Bogiem, wtedy życie właśnie ludzkie staje się czymś świętym. Rzeczywiście piękna perspektywa, którą widzimy w Abrahamie, w tej historii takiej z jednej strony dramatycznej, a z drugiej właśnie poprzez tę puentę niezwykle egzystencjalnej, bliskiej każdemu z nas. Przecież my też przeżywamy próby wiary w życiu i to uświadomienie sobie i oparcie się na Bogu sprawia, że po wielu latach czasami dopiero widzimy, jak w tym naszym życiu był obecny Bóg. Natomiast jeśli chodzi o to doświadczenie na górze przemienienia Jezusa, Pan Jezus objawia to, kim jest, swoją chwałę. Potem zapowiada też swoją mękę i śmierć. Rzeczywiście pod krzyżem zostaje tylko Jan. Nie zostaje żaden inny uczeń, ale prawdopodobnie wtedy, kiedy apostołowie zastanawiali się właśnie nad tym, co takiego wydarzyło się na Golgocie, kiedy byli zamknięci, zalęknieni. Gdzieś w ich głowach powracały te obrazy, także łatwiej było im później przyjąć Jezusa, który stanął pośród nich zmartwychwstały, bo przecież to też oni nie mogli go rozpoznać na początku, ale być może właśnie przyjęli go, otworzyli się na jego obecność dzięki temu, że przypominali sobie później, co takiego ten Jezus im objawił na Wysokiej Górze w obecności Mojżesza i Eliasza. A trzecie pytanie dotyczyło, i ta refleksja dotyczyła Maryi. Tak, Maryja jest też wzorem człowieka, który jest całkowicie posłuszny Bogu, ale Maryja, jest taka jedna scena jednak zwiastowania, kiedy Maryja troszeczkę się dopytuje o pewne rzeczy. Jakże się to stanie, nie znam męża. Jezus nie musiał pytać o nic. On całkowicie przylgnął do Ojca. Tam nie było ani krzty zwątpienia, jakiegoś znaku zapytania. Tam było całkowite pójście za słowem Ojca, za Jego wezwaniem, za Jego wolą.
Mamy kolejny telefon, bardzo proszę, słuchamy. Prosimy Pana.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krzysztof Cieszyna. Taką interpretację słyszałem przemienienia Góry Tabor, że to, co mówił Piotr, to, że Żydzi spodziewali się Mesjasza takiego, który wyzwoli Izraela z okupacji tej rzymskiej. No i te trzy namioty to sztab generalny. Tutaj będzie właśnie Jezus, będą namioty, będzie sztab i będą bić tych Rzymian. Natomiast odnosząc się do współczesności naszej, no to też kwestia. My się spodziewamy, czy że powiedzmy prawi ludzie w kraju zwyciężą, że już nie będzie gender i innych nadużyć takich złych. Natomiast też, no może to tak być i oby tak było, módlmy się o to. Ale ponadto może być to, że właśnie przez ukrzyżowanie możemy iść. Także zobaczymy, co Bóg da. No módlmy się, żeby dał, żebyśmy mogli być takim wzorem dla Europy i świata. No ale wszystko w ręku Pana. Dzięki, z Bogiem, z Marią.
Z Panem Bogiem dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie.
Dziękuję. Ta refleksja, ona przywołuje na myśl jeszcze jak gdyby inne konotacje związane z tym obrazem przemienienia, bo rzeczywiście, co oznaczają te namioty? To tak jakby Piotr powiedział do Jezusa, on podziwia jego piękno, jego blask. W takim świecie Piotr się odnajduje, on by chciał być otoczony chwałą Boga i mówi, no postawmy te trzy namioty, już nam wystarczy właśnie taka wizja życia, my chcemy w tym uczestniczyć, już nic więcej, Panie, nie musisz robić, ale Jezus mówi, nie wystarczy. Trzeba jeszcze przejść tę drogę, którą przechodzi każdy człowiek. Kilka lat temu podczas liturgii Męki Pańskiej ojciec Raniero Cantalamessa, mówiąc o śmierci Jezusa, o tej drodze krzyża, powiedział tak, że Jezus przechylił kielich, na dnie którego była perła. I tą perłą było zmartwychwstanie. Przyjął ten kielich dobrowolnie i odniósł to do starożytnej takiej praktyki na ucztach, kiedy ktoś podawał drugiej osobie, gospodarz podawał wino, to najpierw sam tego wina próbował. I właśnie Jezus spróbował, powiedzielibyśmy takim obrazowym językiem, wypił do dna ludzki los. Właśnie nie wystarczyło tylko zakosztować chwały, szczęścia, które pojawia się w życiu, ale trzeba było wypić, przede wszystkim zakosztować śmierci. Dlatego Jezus powiedział, namioty zostaw sobie na później. Życie to nie tylko chwała, to nie tylko radość. Dotąd życie jeszcze niesie w sobie element umierania. I ja chcę przejść tą drogę, żeby ci pokazać, Piotrze, że umieranie nie kończy twojego istnienia. Jeśli mi uwierzysz, pójdziesz za mną, to z twojej śmierci zrodzi się prawdziwe życie. Dlatego nie ma namiotów do dzisiaj na górze Tabor.
Dziękujemy za odpowiedź na pytanie słuchacza. Przypomnę, ksiądz dr Piotr Kot. I jeszcze telefon mamy. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Ja się dodzwoniłem tej audycji teraz.
Tak, szczęść Boże, jest pan na antenie. Bardzo prosimy. Proszę bardzo.
Szczęść Boże, słychać mnie?
Tak jest, słychać dobrze.
Sebastian, ja mam takie jedno pytanie, znaczy takie jedno skojarzenie, bo tak tutaj było mowa o tej boskiej komedii i teraz tak mi się skojarzyło. Często, znaczy w innych fragmentach Ewangelii można przeczytać, że nie wszystkim jest dane poznać tą tajemnicę tego wszystkiego. Jezus mówi wprost, że niektórzy mają oczy zasłonięte. Czy to nie jest taka właśnie trochę boska komedia, że nie wszystkim jest to dane, a jednak ten dar jakiś taki no jest wielki. Powinien każdy znać mieć możliwość zobaczenia tego, jednak nie wszystkim jest to dane. Tutaj przykład na przykład świętego Piotra, który no wiele razy gubi się, ucieka, wyrzeka się Jezusa, a jednak jak gdyby na siłę jest mu dane zobaczenie czegoś, czego wielu z nas nie, wielu z nas, przepraszam, mam stres trochę, wielu z nas nie jest dane poznanie tej tajemnicy. I to taka trochę taka cząstka tej komedii, bo niektórzy mają to z łatwością im przychodzi, nawet jest wymuszane u nich, a u niektórych tych, którzy może nawet chcą, nie mają tego daru. To jest taka moja uwaga ogólna.
Chciałem się podzielić. Dziękuję panie Sebastianie, pozdrawiamy.
Tak, przede wszystkim tak mi się wydaje, że tutaj musimy patrzeć na takie doświadczenie z perspektywy wolności Pana Boga. Patrzymy na ludzi wybranych, takich jak chociażby Maryja, apostołowie, święty Paweł, których Bóg wprowadził w pełne poznanie tajemnicy Jezusa Chrystusa. I to wejście w tajemnicę Jezusa Chrystusa jest otwarte dla każdego, ale nie każdy w taki sam sposób jak gdyby ma rozumienie tej tajemnicy, ale każdy może posiąść w takiej mierze, że mu wystarczy to do zbawienia. Natomiast ta tajemnica Jezusa zostanie przed nami w pełni odsłonięta na końcu czasów, kiedy my również będziemy uczestniczyli w Jego zmartwychwstaniu i będziemy mogli kosztować w pełni z tej łaski, którą Jezus nam przynosi. Także raczej trzeba iść w tym kierunku, bo Pan Bóg przed nikim nie zamyka dostępu do poznania i przyjęcia Jezusa Chrystusa. Pan Bóg nie jest skąpy w swojej miłości. To jest tylko tak, dzisiaj nawet z klerykami, żeśmy się dzielili w drodze tutaj do studia, że Pan Bóg zawsze daje każdemu miłość na jego miarę, wystarczającą do tego, żeby dojść do zbawienia, żeby zostać zbawionym. Ale niektórym po ludzku wydawałoby się daje więcej, ale nikomu nie daje mniej. Nie ma takiej miary za mało w oczach Boga. Pan Bóg zawsze każdemu daje odpowiednią porcję i miłości, i łaski, i poznania. Chociaż niektórych wybiera do szczególnej misji i po ludzku wydawałoby się nam, że otrzymują więcej.
I pora by już podsumować naszą audycję, te nasze refleksje nad Słowem Bożym na najbliższą drugą niedzielę Wielkiego Postu. Przypomnijmy, ksiądz dr Piotr Kot jest wykładowcą w papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, także rektorem Wyższego Seminarium Duchownego i biblistą oczywiście.
Tak, dzisiaj przede wszystkim wchodzimy z uczniami i Jezusem na górę, na wysoką górę, gdzie Jezus się przemienia. Przemienienie to patrzenie na krzyż Jezusa, na krzyż, który pojawia się w życiu każdego z nas z perspektywy chwały. Pan Bóg ukazuje uczniom znaczenie próby krzyża, której no, bądź co bądź każdy z nich będzie poddany, w jakiś sposób. I uczniowie są w lepszej sytuacji od Abrahama. Dlaczego? Bo Abraham, kiedy Bóg postawił go w obliczu próby, nie znał jeszcze, jak ona się skończy. Nie widział tego ostatecznego spełnienia, tego wszystkiego, co dzieje się w jego życiu. On miał taką skróconą perspektywę widzenia tego, co dzieje się w jego historii. Natomiast uczniowie mają tę łaskę, że mogą zobaczyć w całej pełni, jaki jest koniec tych wszystkich prób, które będą przed nimi. Przede wszystkim skandalu krzyża, jak nazwie wydarzenie Golgoty święty Paweł. Pan Bóg pozwala im zobaczyć, że śmierć nie jest ostatnim słowem, że potem jest zmartwychwstanie i chwała. I wyraża to bardzo pięknie i bardzo dobitnie święty Paweł w liście do Rzymian, który czytamy dzisiaj. Chrystus, który poniósł śmierć, on zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami. Droga Jezusa jest drogą każdego człowieka, każdego jego ucznia. Warto wejść w taką przestrzeń tracenia życia, tak jak to uczynił Jezus, oddawania życia, na drodze posłuszeństwa Bogu, Jego Słowu, na drodze wiary, pozwolić, aby Słowo mnie przemieniało, aby przemieniało moje codzienne wybory. Przyjmując Słowo, bardzo często po ludzku będę tracił, ponieważ będę czasami wykorzystywany, wyśmiany, niesprawiedliwie osądzany i nie będę odpowiadał złem za zło. Przyjmę postawę właśnie cierpliwego sługi Bożego, ale ta droga oddawania życia, ta droga naszego codziennego krzyża, tak jak było to w przypadku Jezusa, kończy się zmartwychwstaniem i życiem wiecznym.
Bóg zapłać, dziękujemy. Kogo pozdrawiamy? Zwyczajowo jeszcze na koniec naszej audycji, zawsze jest taka okazja.
Ja pozdrawiam całą moją rodzinę, moją mamę, mojego tatę, mojego brata, którzy obecnie są w Zgorzelcu, i pozdrawiam wszystkich moich przyjaciół, którzy są w Legnicy, w Zgorzelcu.
To brat Michał, tak?
Całe WSD, wszystkich moich braci w seminarium.
Brat Michał czy Norbert?
Michał.
Michał
tak.
Kamiński, brat kleryk Norbert.
Tak jest, pozdrawiamy Wyższe Seminarium Duchowne w Legnicy. Pozdrawiamy parafię Matki Bożej Królowej Polski w Polkowicach. Pozdrawiamy naszych znajomych, przyjaciół. Też chcemy podziękować tym, którzy się za nas modlą i też zapewnić ich o naszej modlitwie.
Dziękujemy.
Przede wszystkim pozdrawiam słuchaczy wszystkich, dziękując za to trwanie przy Słowie Bożym. I dzisiaj też chcę pozdrowić moich studentów, począwszy od alumnów, których też uczę Nowego Testamentu, ale też tych, z którymi spotykam się na Wydziale Teologicznym, z którymi się spotykałem. Szczęść Boże wszystkim na najbliższy czas.
Dziękujemy za obecność, no i za pomoc w odczytywaniu Słowa Bożego, które do nas przychodzi. Przychodzi najbliższą drugą niedzielę Wielkiego Postu już za kilka dni.